Luiza Gonczarska w naszym programie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Rozmawialiśmy w sumie niedawno, ale wydarzyło się kilka nowych rzeczy od tego czasu, ale zanim przejdziemy do tych nowych rzeczy, chciałbym, abyś naszym słuchaczom troszeczkę chociaż przybliżyła swoją osobę, bo mieszkałaś tutaj w Rzeszowie przez jakiś czas, a potem wyjechałaś stąd do innego miasta. Jak się zaczęła ta historia twoja z tym, że śpiewasz, że komponujesz, że masz własne studio, do czego dojdziemy później?
Tak, pochodzę z Łańcuta konkretnie, chociaż Rzeszów to też jest moje miasto, moje mówię w cudzysłowie. Mam dużo sentymentów, tutaj też stawiałam pierwsze kroki na takiej, powiedzmy, większej scenie, to było przy okazji Karpatii, a jeszcze wcześniej w Łańcucie, w Miejskim Domu Kultury, mając 6 lat, byłam wypychana zza kulis na scenę, bo bardzo nie chciałam śpiewać, bo
się stresowałam. Jak to cię wypychał? Kto był taki niedobry?
Oj, to był takie niedobre panie z Miejskiego Domu Kultury, pozdrawiam serdecznie. Bardzo możliwe, że właśnie te ich popchnięcia w kierunku mikrofonu, to były bardzo ważne kroki dla mnie. Ja pamiętam, bardzo się burzyłam, ja się buntowałam. Jak ja tylko słyszałam, że jest telefon z MDK-u, ja mówiłam do mamy, jak się zgodziłaś na moje śpiewanie, to teraz sama se śpiewaj.
Ale czy to było trochę też takie marzenie twojej mamy, że no, chciałabym, żeby córka stanęła na scenie przed publicznością i zaśpiewała.
Ja myślę, że mogło to być też jej marzenie. W ogóle zacznijmy od tego, że ja pochodzę z muzycznej rodziny. Mój dziadek świętej pamięci był dyrektorem szkoły muzycznej w Łańcucie. Mój tato jest nauczycielem muzyki, mama nauczycielką muzyki w przedszkolach.
No to nie chcieli, żebyś była nauczycielką muzyki też, pewnie.
No, myślę, że oni mnie też zarazili tą muzyką po prostu. To nawet nie wynikało tylko z tego, że wypychali mnie na scenę i miałam zmarnowane dzieciństwo, bo rodzice swoje niespełnienie przełożyli na mnie.
No, świetnie to brzmi, tak? Zamiast bawić się lalkami Barbie czy jakimiś innymi misiami, to ciebie wypychano na scenę.
Tak. Tak, nie, to po prostu jedna wielka trauma, moje dzieciństwo. A tak naprawdę ja zawsze chciałam śpiewać. I to było tak, że ja się burzyłam i kopałam nóżkami, bo ja też zresztą, powiedzmy, że miałam taką naturę, że ja musiałam trochę się poburzyć i potupać tymi nóżkami. Ale bardzo to lubiłam, tylko że mnie to kosztowało całą masę stresu. Nie przeszło mi do dziś, jest coraz gorzej, tylko że jestem świadoma tego, jak bardzo to kocham. To brzmi trochę jak toksyczna miłość, ale nie jest. To mi daje duże spełnienie, tylko też dużo kosztuje.
Bycie na scenie, osiągnięcie jakiegoś poziomu, to jest bardzo dużo pracy, ja wiem o tym. Ty pracujesz, jak powiedziałeś, od najmłodszych lat. Co ci tak naprawdę pomogło rozwinąć skrzydła? Bo jest taki moment w życiu, że człowiek stara się, a i z tego nic nie wychodzi. Miałeś coś takiego?
Teraz mam. Myślę, że największy taki moment, w którym rzeczywiście te skrzydła rozwinęłam na pełną szerokość. Pierwszy raz w życiu to czuję tak naprawdę. Ale zanim jeszcze przejdę do tego punktu, tego bardzo ważnego dla mnie, ja myślę, że ta cała droga składa się nawet z malutkich kroków. Ja też nie patrzę na tę drogę przez pryzmat tego, że tylko jakieś wielkie punkty pomagały mi rozwijać skrzydła, bo czasem okazywało się, że nawet coś, co było dla mnie nieistotne na pierwszy rzut oka, później dawało mi dużo owoców. I ja myślę, że też bardzo ważnym momentem było to, kiedy założyłam własne studio, kiedy się zaparłam, napisałam biznesplan, żeby dostać dofinansowanie na to swoje marzenie. Udało się, albo nawet nie udało się, tylko zrobiłam to po prostu. To był moment przełomowy, bo dałam sobie wolność, czyli moje marzenia o własnym studiu i o tym, żeby mieć narzędzia, dzięki którym mogę tworzyć i realizować swoje pomysły, nagle je dostałam. I to był piękny moment, dzięki któremu też nauczyłam się takiej świadomości, takiej studyjnej, kompozytorskiej, producenckiej, więc myślę, że to.
A jakie były te pierwsze piosenki przez ciebie napisane? Wzorowałaś się na kimś? Miałaś jakiegoś idola, idolkę?
Tak, znaczy nie wzorowałam się, może nie w tym sensie. Idoli mam, oczywiście, nie jednego. Zespół Queen, to w ogóle to jest taki zespół Freddie Mercury. Pamiętam, jak byłam malutka, to miałam dosłownie chyba 4-5 lat max, ale już pamiętam. Siedziałam u cioci, ale u cioci zawsze było włączone radio w kuchni. Typowo, radio w kuchni.
No, ja też tak mam.
Tak, tak. I pamiętam, tam usłyszałam dużo takiej muzyki, która naprawdę dała mi inspiracje, z których korzystam do dziś, świadomie czy nieświadomie. I wtedy właśnie usłyszałam pierwszy raz Queen. Odpadłam. Ja byłam dzieciakiem. Co ja mogłam wiedzieć jeśli chodzi o zasady muzyki. Ja nie wiedziałam nic, ja tylko czułam, albo aż czułam muzykę.
I od razu na taki wyższy poziom, bo od razu Queen. Zamiast Queen, się interesować jakimiś nastolatkami, girls bandami czy boys bandami, a ty od razu Queen.
Od razu Queen. Miałam też jakieś takie momenty błądzenia, oczywiście słuchałam też bardzo dużo syfów, no, no i na zdrowie, no tak jak jest, no, tak jak jest, nie wiem, z jedzeniem, no.
Najpierw trzeba spróbować, tak?
Tak, usłyszałam kiedyś, że wyłącznie zdrowe odżywianie też jest niezdrowe. Czasem trzeba zjeść pizzę albo fast food, także to też było. Król Lew i od razu strona B, kasety, bo to były kasety. Też
pamiętasz magnetofon. Kasety?
Oczywiście.
Przecież ty jesteś bardzo młoda, jak ty masz pamiętać kasety?
No ja sama się dziwię. No, no właśnie, czy taka młodzież, a tu...
No właśnie, no dobra, okej. Kasety.
Tak, ale strona B z muzyką tą filmową, z tą filmową częścią. Ojej, ja po prostu odpływałam przy tym, ponoć skakałam na fotelach, to były Lwie Skały dla mnie i tam całe sceny odgrywałam, a ostatnio, to też ciekawe, Król Lew 94, ja 94 i teraz na festiwalu filmowym w Krakowie był wyświetlany ten film, ta bajka z muzyką na żywo, orkiestra, chór. I zrobiłam sobie taki prezent na 30. Na moją 30, na 30 Króla Lwa. Byłam tam i przepłakałam cały seans. Calutki. Piękne. Piękne wydarzenie.
Był taki moment w twoim życiu, kiedy zdecydowałeś, że wyjedziesz z tego Łańcuta, czy tam z tego Rzeszowa, tutaj ucząc się śpiewu, do Warszawy. Powiedziałeś rodzicom, mamo, tato, ja już wyjeżdżam, zostawiam was. I co oni na to w ogóle?
Tak, powiedziałam, dobra, nara, jadę. Oni od zawsze wiedzieli, że ja chcę się przeprowadzić do Warszawy. Dlaczego do Warszawy? No dlatego, że tam jest centrum tego mojego życia zawodowego. Tam też dużo więcej się dzieje. Chociaż ja wykorzystałam swój czas w Łańcucie i w Rzeszowie. Myślę, że wszystko, co zrobiłam, to już mogłam zrobić. To, że mieszkałam tutaj, tu się urodziłam, dało mi też inną przestrzeń, inną swobodę tego rozwoju, bo ja rzeczywiście z widokiem na pola mogłam sobie pisać pierwsze piosenki. To naprawdę dla mnie przynajmniej jest bardzo ważne. Właśnie to otoczenie, to w jakim miejscu się znajduję. Więc ja z taką spokojną głową na garnuszku rodziców mogłam sobie bardzo długo być, mogłam się rozwijać, oni mnie w tym wspierali. To było piękne, bo nie każdy ma taki start. Ja taki miałam i w momencie, w którym uznałam, że zrobiłam tam już wszystko, jestem gotowa na zmiany, to wyprowadziłam się do Warszawy i tam rzeczywiście na jeszcze większą skalę mogę te różne projekty realizować.
Projekty muzyczne, właśnie twoje piosenki, które śpiewasz, które piszesz, są o kolorach trochę, tak jak ostatnio mówiliśmy. Skąd się biorą te kolory? Czy właśnie z tych pól gdzieś tam kiedyś?
To... Bardzo możliwe, tak, bardzo możliwe. I tak jak ostatnio rozmawialiśmy, ja się powtórzę, bo myślę, że to o to chodzi, że ja muzykę widzę w pewnym sensie. Widzę jej odcienie, widzę jakieś obrazy, widzę historię. Bardzo często historie przychodzą najpierw, a dopiero później piszę o tym piosenkę. Dlatego, że ja tak wizualizuję sobie te dźwięki, może też stąd przychodzą do mnie kolory, a poza tym ja bardzo lubię barwy. I rzeczywiście, może te pola, może ta natura, to jest dla mnie i było zawsze inspirujące, bardzo inspirujące, więc może dlatego też ubieram tę muzykę w barwy.
Czyli to nie jest tak, że gdzieś tam siedzisz w studiu, przez okno widzisz jakiś tam blok, wieżowiec, tudzież inną rzecz, i to powoduje, że coś ci przychodzi do głowy. Musisz mieć totalny spokój.
Niekoniecznie. Nie. Taki wieżowiec, nawet jakiś tam szary, obdrapany ponuro, też może być inspiracją, zwłaszcza, że nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, ale mój mózg się nie zatrzymuje. Ja nie mogę wyjść z tej głowy, nie? To jest trochę przerażające.
Niektórzy komponują w czasie snu, też tak słyszałem.
No i to się dzieje, i to się dzieje. I bardzo dużo razy było tak, że budziłam się z piosenką, myślę sobie, no jest hit, ale... To jest tak charakterystyczne, że ja to zapamiętam. No i oczywiście nie
musiałaś zapisywać sobie? Budzę się, biorę notatnik, czytam telefon, zanucę, żeby zapamiętać. Żeby rano jak się obudzę, to było.
Nie musiałam. Co nie zmienia faktu, że nie pamiętałam niczego z tego. Więc teraz jednak jak coś do mnie przychodzi, no umówmy się, nie będę narzekać na wenę, zwał jak zwał, nie wiem, na jakąś płodność artystyczną. Nie będę narzekać. Jak przychodzi, to po prostu biorę. Przetwarzam przez siebie, więc nawet jak się obudzę nieraz z piosenką, to jednak biorę dyktafon i takim biednym, zaspanym głosem coś tam wymruczę z tego, co do mnie przyszło, ale faktycznie ja wiecznie analizuję. Prawdopodobnie nawet teraz po tej rozmowie, jak wyjdę i wsiądę do samochodu, zacznę jechać, to o, coś mi się urodzi w głowie, jakieś przemyślenie, może nawet myśl do nowej piosenki. Także to...
Piosenka o wywiadzie radiowym.
Tak.
Ciekawe. Jeszcze nikt takiej nie napisał, więc może to jest szansa, jakaś pomysł. Chętnie posłucham. Jak przyjechałaś do tej Warszawy, no bo byłaś zupełnie sama, czy ktoś ci pomógł tam zaistnieć w jakiś sposób? Poznałaś jakichś ludzi?
Ja już tam miałam też znajomych. I to nie mówię o jakichś tak zwanych wielkich kontaktach. Nie dzielę też ludzi w taki sposób na wpływowych, niewpływowych, ale ludzi, miałam tam ludzi, którzy żyją w tej branży muzycznej i są bardzo kreatywni. Mam wrażenie, że też przez całe swoje życie. Wiedziałam, że w razie czego, gdybym poczuła się samotnie, muzycznie i samotnie jako człowiek, to mam do kogo pójść. Chyba też nie potrzebowałam czuć takiej furtki. W takim sensie, że raczej czułam się pewnie, stąpając po ziemi, po tej warszawskiej też. Nie mówię, że to był dla mnie łatwy moment, bo ja lubię tę naturę. Rzeczywiście w Warszawie całe szczęście mieszkam w miejscu, w którym trochę jej jest, więc mogę sobie posmakować. Nie są to takie przestrzenie, jak właśnie w miejscu, z którego pochodzę. Ale to był dla mnie taki ciężki moment, dlatego że no ja też nie miałam tych pleców tak zwanych, więc wszystko, co wypracowywałam sobie, to wypracowałam tak naprawdę ciężką pracą. Nie mówię, że tam właśnie w dzieciństwie czy młodzieńczych latach nie miałam wsparcia, bo miałam bardzo często ze strony bliskich, ale jednak tym motorkiem głównym jestem dla siebie sama ja. I w Warszawie po prostu rzuciłam się w taki wir pracy, że w pewnym momencie myślałam, że oszaleję. Pracowałam niejednokrotnie z ludźmi, którzy już mieli to za sobą, w sensie oszaleli, nie? Tak dosłownie. I stwierdziłam, że nie tędy droga, nie chcę, tak? Nie mówię, że to była zła droga. Przeszłabym jeszcze raz dokładnie tymi samymi ścieżkami, choćbym się miała potknąć, wywrócić i wstać. To jeszcze raz to samo bym zrobiła. Ale faktycznie to był taki moment, w którym wracałam z biura produkcji, bo to też była, powiedzmy, że też branża muzyczna, ale byłam od zupełnie niemuzycznej strony.
Organizacje jakieś?
Tak, organizacja, hospitality, wydarzeń, czyli przyrządzanie garderób dla artystów. W ogóle załatwianie wszystkiego, o czym nieraz nawet się nie myśli, idąc na koncert.
To nauczyłaś się bardzo wiele przy tej pracy.
Tak, oj, bardzo dużo. I nauczyłam się przede wszystkim tego, gdzie jest moje miejsce. Chyba to było dla mnie najważniejsza lekcja. A w tym czasie też tworzyłam muzykę i dla siebie, i dla innych, więc wracałam z tego biura, nieraz dosyć późno, już z taką dosyć zmęczoną głową. Robiłam muzykę, na drugi dzień wstawałam i tak w kółko i w końcu stwierdziłam, że dość.
Ile tych piosenek jest już? Policzyłaś je kiedyś?
Po roku w Warszawie potrzebowałam zrobić sobie takie rozliczenie muzyczne. To faktycznie wyszło wtedy około 100 piosenek. Nie mówię, że wszystkie napisałam od początku do końca, tylko takie, w których brałam udział, czyli albo właśnie cały komplet, ten muzyczny, albo nie wiem, sama kompozycja, albo produkcja, albo po prostu nagrywałam kogoś.
Często jest tak, jak ja rozmawiam z jakąś artystką, tudzież z artystą, to potem słuchacze do mnie piszą albo dzwonią, a dlaczego pan nie zapytał o to i czy o to? Więc teraz zapytam, czy Luiza ma chłopaka?
Nie, Luiza ma dziewczynę.
No to ładnie teraz.
No, możemy rozmawiać dalej.
Dobrze, nie mam problemu, oczywiście. No, bo ludzie są ciekawi oczywiście trochę prywatnego życia, jak to komu się układa, bo czasem jest tak, że pracując tutaj, prawda, w takiej branży, nie ma się zupełnie czasu na jakieś relacje międzyludzkie.
I tak też słyszałam. Rozmawiałam kiedyś z Piotrem Łukaszewskim, założyciel Iry, świetny producent. Miałam przyjemność z nim popracować, zresztą zrobił mi taką dwudniową lekcję miksu i do dzisiaj z tej lekcji korzystam. Mi powiedział, daj sobie spokój, nie szukaj chłopaka, nie szukaj relacji, nie będziesz miała czasu. I myślę, że coś w tym jest, w takim sensie, że jeśli miałabym oddać się tak w 200%, a myślę, że to zazwyczaj daje największe owoce, to oddać się w 200% muzyce, o tym mówię, to faktycznie nie znalazłabym tego czasu na relacje, tylko że ja w życiu też chcę żyć i gdybym nie nawiązywała relacji, nie znajdowała czasu już nawet nie tylko na związek, ale i na przyjaźnie, na moich bliskich, ludzie są dla mnie bardzo ważni w moim życiu, to czułabym, że zaczynam się poświęcać dla muzyki. Nie lubię czegoś takiego jak poświęcenie. Ja kocham muzykę i to jest największa część mojego życia, mojego serca i wszystkiego, co się dzieje w moim świecie, ale jednak kocham też ludzi, też z nimi tworzę to moje otoczenie, mój świat, więc staram się raczej godzić te dwa światy.
Praca pracą, ale tutaj trzeba jakiś obiad przygotować, przecież inne rzeczy upichcić. Gotujesz w domu sama, czy raczej korzystasz z restauracji?
Gotuję. pakuję, gotuję, chociaż nie ukrywam, że jakbym mogła sobie pozwolić na korzystanie z restauracji tak dzień w dzień, to oddałabym się temu z przyjemnością.
Duża oszczędność czasu, tak?
No tak. Jeśli lubię gotować, to naprawdę to raz na ruski rok przychodzi taki moment, że nagle pomyślę sobie, o, ale bym coś ugotowała. Ale to najczęściej przychodzi właśnie w takim momencie, kiedy jestem przebodźcowana muzyką, przebodźcowana tym takim twórczym światem, więc wtedy myślę sobie o takich czynnościach domowych. Nawet nieraz, ostatnio miałam też takie zmęczenie, ale takie dobre zmęczenie, bo z takich wartościowych projektów i pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym umyła okna w domu. Ale byłoby fajnie.
To przyjeźdź do mnie, ja mam dużo okien do umycia.
No, to dam znać, jak przyjdzie taki
sprawy.
Moment, ponownie to odezwać.
Dobrze, zeszliśmy teraz na inne tematy, ale wróćmy do muzyki, bo jak powiedziałaś, napisałaś już ponad 100 piosenek dla siebie i dla innych, bo o tym teraz troszeczkę porozmawiamy. Z reguły to jest tak w tych audycjach, że jak rozmawiam z kimś, to prezentujemy jego muzykę od początku do końca, czyli piosenki, które ten ktoś wykonuje. Ty piszesz dla innych, więc za chwilę zagramy piosenkę, która całkiem niedawno miała też swoją premierę. Mogę powiedzieć, że napisałaś piosenkę dla Edyty Górniak.
Tak.
Piękna piosenka, bo już słuchałem.
Dziękuję.
Skąd się wzięła w ogóle ta piosenka? I skąd się wzięła współpraca z Edytą Górniak?
To jest taki temat jak na książkę. Naprawdę.
No to dajesz.
No to dobra. Powrócę właściwie do dwóch wątków, od których zaczęliśmy rozmowę. Powiedziałam o tym, że tak w pełni rozwinęłam skrzydła w tym momencie. Rzeczywiście to jest właśnie ten projekt z Edytą. I wspomniałam też o mojej cioci. Świętej pamięci. To się łączy ze sobą. Może jeszcze nie brzmi, ale zaraz te kropki połączę. Jakiś czas temu zadałam sobie pytanie, dla kogo chciałabym napisać piosenkę. To było przy pracy, akurat przy projekcie, który nie za bardzo dawał mi spełnienie, ale po prostu go przyjęłam na swoje barki, jak go później uniosłam. I wtedy zadałam sobie pytanie, dla kogo? Stwierdziłam, że odpowiem sobie najbardziej szczerze, bez półśrodków. Ktoś, kto pierwszy przychodzi mi do głowy, była to Edyta. Edyta Górniak. Napisałam do niej po prostu. I gdzieś za 2 godzinki miałam odpowiedź. Oczywiście, jeśli coś spłynie do twojego serca, to bardzo poproszę o przesłanie i być może i ze mną to będzie harmonizowało. Fajnie. Czyli tak to działa. Czasem wystarczy po prostu wysłać wiadomość. Posłuchać tego, czego naprawdę się chce i zrobić krok. To była tylko wiadomość, zaznaczam.
No nie każdy tak reaguje. Ona akurat zareagowała.
Tak. Obgadałyśmy to sobie od różnych stron, to nasze spotkanie. I też powiedziała, że no nie jest w stanie odpisywać na te wszystkie wiadomości, więc to było też ciekawe, że akurat na tę wiadomość zareagowała i to bardzo szybko. I rzeczywiście ja nie robiłam sobie ciśnienia po tej wiadomości, ucieszyłam się, aha, okej, czyli dostałam odpowiedź, mam tak jakby otwartą furtkę.
Jest jakaś szansa.
Tak, jest szansa. I jakieś pół roku później przyszła do mnie ta piosenka i nie chciałam jej sztucznie wywoływać, wiedziałam, że jest taki temat, ziarenko w głowie było zasiane, czekałam aż coś z niego wyrośnie. I aż zakwitnie. I rzeczywiście przyszło. I teraz wracam do mojej cioci. Ciocia była taką osobą, która bardzo mnie wspierała właśnie muzycznie. Ona we mnie wierzyła, ona czekała, aż wyślę jej przedpremierowo każdy kawałek. Nieraz nawet jeszcze surowy, ale ona już chciała wiedzieć, już chciała słyszeć. Zresztą też dzięki cioci, dzięki wujkowi jeździłam na zajęcia wokalne, bo zainwestowali we mnie po prostu. Stwierdziłam, dobra, mam tę piosenkę, ten szkic dla Edyty Górniak. Oczywiście może nawet go nigdy nie usłyszeć, zdaję sobie z tego sprawę, ale gdzieś z tyłu głowy ja wiedziałam, że jednak usłyszy. I wiedziałam, że się ze sobą skontaktujemy i stwierdziłam, dobra, dam znać cioci już z takim fajnym newsem. Może to brzmi teraz zuchwale, ale rzeczywiście tak czułam. To było bardziej przeczucie, a nie właśnie jakaś taka ponad pewność siebie. I nie zdążyłam. Nie zdążyłam, bo w tym czasie ciocia zdążyła już opuścić ten nasz świat, ten nasz wymiar. I tego samego dnia, kiedy już wracaliśmy z rodziną ze szpitala, już było po wszystkim, zadzwonił do mnie telefon. Zastrzeżony, więc stwierdziłam, że nie odbieram. Mhm. Bo nie jestem też w nastroju do różnych rozmów, ale myślę sobie tak, jest wieczór. Telemarketing? Chyba nie. Zaraz ten numer zadzwonił ponownie. Ponownie stwierdziłam, że nie odbieram tego telefonu. A później zadzwonił do mnie jakiś już zwykły numer, już nie zastrzeżony. Stwierdziłam, chyba coś jest na rzeczy, może warto odebrać. I okazało się, że zadzwoniła do mnie agentka Edyty Górniak.
Te dwa telefony wcześniejsze
to
też,
była Edyta. No? Tak, to była Edyta i ja postanowiłam nie odbierać nie tego telefonu. I właściwie w tym szoku, co się dzieje, bo to było dużo skrajnych emocji. Pożegnałam jedną z najbliższych osób, a jednocześnie słyszę, że dobija się do mnie Edyta Górniak. Jedna z moich idolek. I w tym wszystkim, zamiast powiedzieć, aha, no to super, to połączmy się teraz, ja powiedziałam to tak za godzinkę. Za godzinkę będę mogła rozmawiać. I faktycznie Edyta, skonfrontowałyśmy później tę sytuację i Edyta czekała tę godzinę i podjadała orzeszki i tam coś chrupała, bo chciała jej się strasznie spać, ale chciała jednocześnie tego samego wieczora ze mną porozmawiać, więc jakoś tam wytrwała do tego telefonu, rzeczywiście porozmawiałyśmy. Opowiedziałam też o okolicznościach, w jakich do mnie zadzwoniła. I wtedy zaczęła się nasza historia. Jest to dla mnie duży temat, naprawdę, bo też dużo emocji nas wtedy połączyło. Zapytała mnie wtedy Edyta, czy ciocia usłyszała piosenkę. I powiedziałam, że nie. Edyta mówi, no to już usłyszała.
Wróćmy do kompozycji twoich i piosenek śpiewanych przez ciebie. Ja mówiłem o tam szarościach, kolorach i tak dalej, odcieniach i świetle, które towarzyszy tym utworom. No ale kiedy będzie to zamknięte w jakąś klamrę, w jakąś całość, że wydasz w końcu jakąś płytę i będziemy mogli jej posłuchać od początku do końca?
Tutaj zostawiam moje EP, które obiecałam. Proszę bardzo,
dziękuję.
Mój biały szum.
Biały szum, tak.
Tak.
Pięknie wydana na biało.
Tak, no na biało. To prościutko, prościutko. Stwierdziłam, że całe sedno niech będzie muzyką, a cała reszta niech po prostu to ubierze w taki prosty sposób.
Są tutaj cztery utwory. To jest epka, czyli epki to są takie zapowiedzi jakiegoś większego wydawnictwa też. To na razie się nie decydujesz na jakiś dłuższy album?
Ja w ogóle już pracowałam też nad dłuższym albumem. Ten album miał mieć tytuł Teraz. Nie ma
teraz?
Go.
Dlaczego teraz? Bo co? Bo miał być wydany właśnie teraz?
Ja zastanawiam się czasem, ile przekory mam sama do siebie, bo rzeczywiście z tym albumem cały czas się przedłużał temat. I to z różnych czynników. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja jestem sama dla siebie motorkiem, głównym motorkiem działania. Jestem też mózgiem operacji wszelkich, marketingowych, czy nawet finansowych. Czyli jeśli pomyślę sobie, aha, chcę mieć teledysk i chcę, żeby wyglądał tak, no to jednocześnie moja głowa procesuje też temat finansów, czyli okej, ja chcę, ale ile mogę zrobić w tym temacie? I jestem na takim etapie, że faktycznie muszę to ważyć. Muszę ważyć pomysły, muszę ważyć swoje plany i marzenia z tym, w jaki sposób je zrealizować. Chociaż też trochę się już oduczam tego ważenia, bo zauważyłam, że im mniej analizy i im mniej samoograniczeń widzę, tym rzeczywiście ich jest mniej. I tutaj też bym bardzo chciała pozdrowić Mirona Zandeckiego i jego partnera biznesowego, który usłyszał mnie, jak kiedyś byłam po prostu w stacji radiowej, udzielałam wywiadu, usłyszał moje piosenki, zgadaliśmy się i okazuje się, że jest teraz właśnie moim partnerem takim finansowym. Mocno uwierzył we mnie zupełnie bezwarunkowo i bezinteresownie. Nie wierzyłam, że to jest możliwe, dopóki go nie poznałam, a tak się stało. Wspiera też moje projekty. I wracając teraz do pytania, czy nie chciałabym takiej, powiedzmy, pełnometrażowej płyty?
Tak.
Oczywiście, żebym chciała. I na pewno taka powstanie, tylko daję sobie przestrzeń, bo rzeczywiście dużo się dzieje, a jak wezmę pod uwagę to, że właśnie sama komponuję, piszę teksty, produkuję, miksuję, trzeba to jakoś wydać. Okładkę zresztą też zaprojektowałam sama, Luiza, ja sama ogólnie. To wynika i z okoliczności, i z tego, że faktycznie to jest taki środek między okolicznościami i moimi zapotrzebowaniami. To jest naprawdę bardzo dużo pracy. Myślę, że jakby się pojawiła taka druga głowa, byłoby mi dużo łatwiej, żeby też sprawniej realizować wszystkie pomysły, żeby one nie musiały przez jakiś czas kisić się w szufladzie, tylko od razu mogły wychodzić.
A może za dużo chcesz osiągnąć w zbyt krótkim czasie, tak sobie myślę. Może warto zaangażować jakichś innych ludzi właśnie do tego, żeby zajęli się pewną częścią tego biznesu i zrobili to za ciebie.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że tak. Ja już w pewnym momencie tak się zajechałam swoimi ambicjami i właśnie tym, że już bym wszystko chciała, że odpuściłam. Jest mi z tym pięknie. I faktycznie odkąd odpuściłam, tym więcej układa się rzeczy samych, właściwie zupełnie po mojej myśli, czasem nawet lepiej. Poznaję ludzi, którzy się też angażują i właśnie i stają się tą moją drugą głową. Bartek Siekier-Kuryłowicz jakiś czas temu napisał do mnie, że chce być moim realizatorem dźwięku. Stwierdziłam, super, nie mam koncertów, ale będę mieć realizatora. Od czegoś trzeba zacząć. I faktycznie jakoś taka nić porozumienia się wytworzyła między nami już od pierwszego spotkania, że Bartek też jako mój realizator angażuje się nie tylko w realizację muzyki, ale też ma bardzo fajne pomysły marketingowo i organizacyjnie jest po prostu jakimś mistrzem. Ja nie wiem, skąd on ma głowę, ale niesamowicie potrafi organizować.
Zdolny jest.
Zdolny, jest bardzo zdolny, bardzo zdolny. I dzieli się tymi umiejętnościami też w moim projekcie, także od tego czasu nie ukrywam, że już mi jest lżej w głowie i dużo więcej dobrych rzeczy się dzieje.
Powiedziałaś, że nie masz koncertów. Przyjdzie taki czas, że staniesz na jakiejś scenie, no i w końcu trzeba będzie z tym bandem zaśpiewać, zagrać coś.
Tak, tak. No to tak też wyolbrzymiłam. Gramy, chociaż powiedziałam, nie mam koncertów, bo mamy o wiele większy głód grania niż to, co mamy. My jesteśmy cały czas głodni grania, głodni sceny, Ale szykuje nam się granie w listopadzie. Już wybiegam daleko w przyszłość, ale to dlatego, że to będą dwa ważne koncerty. Będziemy grali w moim domu, w Łańcucie, w Miejskim Domu Kultury i w Sędziszowie Małopolskim. Też w Domu Kultury. Mówię, że to będą ważne koncerty, bo łączymy wtedy siły z innym zespołem i będziemy wtedy też wypuszczać nową muzykę. To będzie takie połączone, premiera z koncertem. Także ja już zapraszam, a o konkretach będę dawała znać.
Siedzimy w takim studiu, jak widzisz, to jest studio koncertowe. Jak byś się widziała na tej scenie tutaj?
Ja widzę się. Widzę nas wszystkich tutaj, cały mój band. Ja, Groove Section, Bartek Siekier, wszyscy bardzo chętnie.
No to się umawiamy w takim razie.
No to umowa.
Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, a naszym gościem w audycji była dzisiaj Luiza Ganczarska.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.